Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Pomorskie to kolejny etap objazdu Polski i podsumowania pierwszego roku funkcjonowania programu 500+. Udany projekt?
No zdecydowanie udany. Myślę, że...
Jest czym się chwalić.
Wszyscy beneficjenci, wszystkie rodziny, które otrzymują świadczenia, no, doceniają zalety tego programu. Mam nadzieję, że docenią również ci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o powiększeniu rodziny. Mhm.
Część samorządów, jak pan pamięta, przed rokiem artykułowała obawy, czy uda się wszystko dobrze zrealizować, czy wystarczy pieniędzy, jak duże koszty poniosą samorządy. Te obawy po roku okazały się być tylko obawami, które nie zrealizowały się.
Ja pamiętam pierwsze spotkanie tutaj na terenie województwa pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. To było spotkanie, które odbywało się jeszcze na etapie przygotowywania projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powiem szczerze, że temu spotkaniu towarzyszyło w ogóle niedowierzanie, że w takim tempie
uda się
w ogóle przygotować projekt. Pamiętam, że nie wierzono, że jest przygotowywany, jest jakaś pierwsza wersja tego projektu ustawy, więc... To był styczeń 2016 roku. Jak popatrzymy na kalendarz, to znaczy na szybkie tempo uchwalenia ustawy, wejście w życie ustawy 1 kwietnia 2016 roku, 3 pierwsze miesiące na jak gdyby rozpoczęcie realizacji tego projektu, czyli dokładnie zbieranie wniosków, rozpatrywanie tych wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego, wydawanie decyzji, no i maj, czerwiec, lipiec, pierwsze miesiące, kiedy pierwsze środki z tego programu trafiły do polskich rodzin. Tempo niewiarygodne, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo w bardzo szybkim tempie, w sposób skuteczny, udany, przy pomocy najnowszych instrumentów informatycznych, przypomnę, bo tutaj też
samorządy też dały
rewolucji.
Nie tylko te systemy informatyczne, ale samorządy, bo organizacyjnie i w sensie pracowników, którzy zostali szybko przeszkoleni i przygotowani do tego, żeby wydawać te wnioski, pobierać, potem je weryfikować i wydawać pieniądze. Ale pamiętam też, że przed rokiem były głosy, że pieniądze pochodzące z programu 500+ zostaną źle wydane przez te rodziny, że mogą pójść na alkohol, że zostaną przejedzone i przepite. Jak jest?
My na bieżąco monitorujemy realizację programu Rodzina 500+. Muszę powiedzieć, że te obawy w żaden sposób nie znajdują potwierdzenia w danych statystycznych.
Jak wiele tych przypadków niewłaściwego wydawania pieniędzy odnotowaliście?
Decyzji, które zostały wydane, a dotyczą zamiany świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, jest po prostu śladowa ilość. W skali kraju to są 0,03%, w skali województwa pomorskiego to są 0,04%. To jest po prostu bardzo niewielka liczba. Można się oczywiście zastanawiać, czy to jest efekt braku skuteczności może tych mechanizmów, które w ustawie zostały zapisane, czy też może wręcz te po prostu obawy, które wtedy formułowano, one są, czy były...
Były na wyrost.
Były na wyrost. Z tych spotkań, które odbyłem do tej pory, a jestem po również spotkaniu w województwie kujawsko-pomorskim, no wynika, że po prostu te mechanizmy są skuteczne. Tutaj zwracano uwagę na bardzo istotną rolę tak zwanego nadzoru społecznego, prawda? Wiadomo, rodziny, dzieci nie żyją w próżni, chodzą do szkoły, prawda? Są w otoczeniu innych mieszkańców i można powiedzieć, że ten mechanizm takiego nadzoru społecznego, on również w tym zakresie odgrywa bardzo istotną rolę. Mhm.
Panie ministrze, zastanawiacie się nad wprowadzeniem zasady złotówka za złotówkę, która pozwoli otrzymać świadczenia tym, którzy dotąd nie kwalifikowali się do tego. Chodzi o pierwsze dziecko. To, jak przypomnimy sobie, to jest inicjatywa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na jakim etapie jest zastanawiania się jest ten projekt?
W tej chwili od strony formalnej projekt jest procedowany w Komisji Polityki Społecznej, w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Ja mogę powiedzieć, że miałem przyjemność referowania oficjalnego stanowiska Rady Ministrów do tego projektu. To stanowisko jest stanowiskiem krytycznym. Ono było przygotowane, uchwalone przez Radę Ministrów jeszcze latem ubiegłego roku. Można powiedzieć, że od strony merytorycznej dwa takie zasadnicze argumenty tutaj Rada Ministrów uwzględniła w tym stanowisku. Mianowicie to, że projekt zakłada jak gdyby zasadniczy cel programu Rodzina 500+, to jest cel prodemograficzny, prawda? Cel zmierzający do tego, żeby po prostu zmienić dotychczasowy model rodziny. W miejsce tego modelu 2+1 chodzi o promocję modelu 2+2 czy więcej dzieci.
Zgoda, ale można powiedział pan, że był pan w Bydgoszczy. W Bydgoszczy mówił pan, że oprócz tego celu demograficznego był też cel socjalny, tak?
Zgoda. I to jest, ja uważam, że w sytuacji, w której świadczenie wychowawcze po prostu będzie mogło być wypłacane w niższej wysokości, a zauważcie państwo, że my mówimy o tych rodzinach, które nie spełniają warunku kryterium dochodowego, czyli są w relatywnie lepszej sytuacji.
Chyba 800 zł dochodu na osobę.
Tak jest. Mhm. Więc można powiedzieć, że w takim przypadku świadczenie na poziomie niższym niż 500 zł, a projekt PSL-u zakłada, że to świadczenie w takim minimalnym wymiarze mogłoby wynosić 20 zł, ono tego celu prodemograficznego w żaden sposób nie spełni, bo nie będzie zachęcać do tego, żeby decydować się na większą liczbę dzieci, prawda? Nie mówiąc oczywiście o innych aspektach, niebagatelną rolę odgrywa tutaj też aspekt finansowy, bo według naszych wyliczeń zrealizowanie pomysłu złotówka za złotówkę oznaczałoby zwiększenie kosztów realizacji programu Rodzina 500+ o około 1 miliard złotych.
Więc... Czy mam rozumieć, że to jest sformułowanie, że zastanawiacie się nad wprowadzeniem zasady złotówkę za złotówkę, znaczy zastanawiacie się, ale nie macie na razie zamiaru wprowadzać tej zasady?
To też znajduje odzwierciedlenie w tym oficjalnym stanowisku Rady Ministrów, więc zastanawiacie się, to znaczy po upływie roku od wprowadzenia czy rozpoczęcia realizacji programu Rodzina 500+, jesteśmy ustawowo zobowiązani do tego, żeby przeprowadzić przegląd działania systemu, w ogóle systemu wsparcia rodziny, wyciągnąć wnioski i sformułować ewentualne postulaty zmian. Natomiast na dzień dzisiejszy, według naszej oceny, formułowanie takiego postulatu czy zgłaszanie projektu jest po prostu zdecydowanie przedwczesne.
Panie ministrze, docierają do was sygnały o omijaniu szczególnie tej godzinowej płacy minimalnej przez pracodawców?
Trudno mówić o sygnałach. Sygnały oczywiście docierają, dlatego że tutaj inspekcja pracy odgrywa istotną rolę w zakresie kontroli przestrzegania ustawy. Takie sygnały docierają, ale chcę powiedzieć, że już na etapie uchwalania ustawy, prac nad projektem ustawy, później w okresie vacatio legis, tego typu powiedzmy opinie, prawda, że ta ustawa daje możliwość jakby to powiedzieć, obchodzenia przepisów czy niestosowania przepisów w różny sposób do nas docierały.
Nie wiem, bo teraz słyszymy, że 13 zł brutto oczywiście sprzątaczka dostanie, pod warunkiem, że będzie dzierżawiła odkurzacz za 500 zł albo mopa za 100 zł miesięcznie i to 13 zł jest obchodzone.
Tak jak powiedziałem, rolą Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrolowanie, czy przepisy tej ustawy są realizowane, czy też nie. Rolą resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest to, aby na tego typu nieprawidłowości reagować i ewentualnie uszczelniać przepisy tej ustawy.
Czyli najpierw Państwowa Inspekcja Pracy.
Jest potrzebny czas na to, żeby ocenić funkcjonowanie tych nowych przepisów.
To o emeryturach trochę. Kiedy nasz system emerytalny będzie niewydolny? Kiedy on upadnie?
Nigdy nie upadnie, w to głęboko wierzę. Polski system emerytalny, tak jak i inne systemy emerytalne, nie jest finansowany wyłącznie ze składek. Te głosy, które tak, tutaj wieszczą upadek, prawda, czy niewypłacalność Funduszu Ubezpieczenia Społecznego, chyba oparte są na założeniu, że po prostu ten system będzie systemem samofinansującym, to znaczy będzie finansowany wyłącznie ze składek. Każdy system ubezpieczenia społecznego, w szczególności ubezpieczenia emerytalnego, ma dodatkowe źródła finansowania. U nas takim źródłem finansowania dodatkowym jest dotacja z budżetu państwa i tak jak powiedziałem, nie wchodzi w grę, to jest przecież państwowy fundusz, więc nie wchodzi w grę niewypłacalność tego funduszu.
Pytam o to, bo nieco zamieszania wywołała pańska wypowiedź, że minimum 15 lat udokumentowanej pracy potrzebne będzie, by otrzymać emeryturę niezależnie od wysokości składek wpłaconych na rzecz ZUS-u. Minister Rafalska mówiła później, chyba dwa dni później, że może nie 15, a 5 lat odprowadzania składek, co pozwoliłoby na wypłatę 1/3 emerytury. Ale to jest jak taki, ja pańskie słowa i słowa minister Rafalskiej odczytuję jako kolejny sygnał, że system emerytalny wymaga głębokiej naprawy.
Jesteśmy po przeglądzie emerytalnym. Tak jak w tej chwili pracujemy nad przeglądem tego systemu wsparcia rodzin.
500+.
Mhm. Tak jest. Tak. W zeszłym roku, właściwie drugą połowę roku, intensywnie pracowaliśmy nad przeglądem emerytalnym we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Efektem tego przeglądu są pewne rekomendacje, które zostały właśnie skierowane do Sejmu. Odbyła się debata bardzo długa, intensywna, ciekawa, merytoryczna na temat tych rekomendacji, bardzo obszernych, jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o moje słowa, to muszę powiedzieć, że mam tutaj pewien zarzut pod adresem mediów, dlatego że z mojej ponad dwugodzinnej wypowiedzi po prostu wyrwano dwa zdania i na bazie tych dwóch zdań zbudowano
myślicie
całą...
Myślicie nad tym, żeby wprowadzić konieczność ilości przepracowanych taki, i oskładkowanych
taki
lat?
Taki postulat jest oczywiście sformułowany w wynikach tego przeglądu emerytalnego, ale w odpowiednim kontekście. A ten kontekst dotyczy problemu tak zwanych emerytur groszowych. Mhm. W Polsce prawo do emerytury zależy tylko i wyłącznie od spełnienia warunku osiągnięcia wieku emerytalnego. Staż ubezpieczeniowy.
No chyba przynajmniej jednej składki trzeba wpłacić, tak jedną składkę.
Efektem tego rozwiązania, które jest rozwiązaniem, powiedziałbym, unikatowym w skali europejskiej.
Po prostu wszędzie w krajach europejskich trzeba przepracować ileś
osiągnąć
lat.
Pewien staż, tak. Więc w Polsce tego nie ma i efektem tego rozwiązania jest to, że coraz więcej mamy emerytur, które no niestety są liczone w groszach. Po prostu ktoś opłacił jedną albo dwie składki, osiągnął wiek emerytalny i ubiega się o świadczenie emerytalne. To nie są emerytury właściwie, prawda? Dlatego, że one swojej roli w postaci jakiegoś źródła dochodu na starość w żaden sposób nie spełniają, a dodatkowo jeszcze obciążają Zakład Ubezpieczeń Społecznych różnego rodzaju obowiązkami związanymi z ustalaniem, waloryzacją świadczeń, towarzyszy temu wydawanie decyzji.
Panie ministrze, a może nadszedł czas na rewolucję po prostu, na emerytury obywatelskie? Wszyscy dostawaliby jednakowe świadczenia. Jeśli ktoś pracuje, jeśli ktoś dodatkowo się ubezpiecza, to ma wyższą emeryturę.
Znaczy musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, co to jest emerytura obywatelska, bo ja wiem, że tego typu pomysł w obiegu głównie medialnym
był w kampanii, prawda, wyborczej podnoszony przez niektóre kandydujące partie polityczne.
Tak, w każdym bądź razie powiem tak, że emerytura obywatelska jest rozwiązaniem, które jest obce tym systemom emerytalnym czy systemom zabezpieczenia społecznego, które opierają się na metodzie ubezpieczeniowej. Polska leży w Europie kontynentalnej. Właściwie jak spojrzymy na rozwiązania prawne funkcjonujące w Europie kontynentalnej, to mamy wyłącznie metodę ubezpieczeniową, czyli system ubezpieczenia emerytalnego. Emerytura obywatelska jest charakterystyczna dla krajów anglosaskich, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, prawda? I mało kto przy okazji, jak gdyby, dyskusji na temat właśnie emerytury obywatelskiej zwraca uwagę na to, że to są emerytury, których celem jest zaspokojenie jedynie pewnych elementarnych, minimalnych potrzeb.
Potrzeb
one są bardzo niskie.
Oczywiście.
Ja jako powiedzmy wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej, odpowiedzialny za ubezpieczenia społeczne, w tym system emerytalny, no po prostu nie chcę, aby tego typu emerytury w wysokości symbolicznej czy niewielkiej, zaspokajające jedynie podstawowe, elementarne potrzeby osób uprawnionych po prostu w Polsce funkcjonowały.
Dobrze, panie ministrze, to pan mówi, że to nie jest model Europy kontynentalnej, że to nie jest model Europy kontynentalnej emerytury obywatelskiej, ale jednocześnie modelem kontynentalnej Europy jest ilość lat oskładkowania. No po prostu jest to. Tylko
dlatego,
u nas nie.
Dlatego ten postulat, pojawił się w rekomendacjach wynikających z przeglądu emerytalnego. Tak jak powiedziałem, to nie jest przecież projekt ustawy.
Ale co z postulatem? Będzie wdrożone?
Ta rekomendacja. Będziemy pracować nad wdrożeniem tej rekomendacji. To jest na razie rekomendacja ogólna do tego, żeby została przekuta na język projektu ustawy czy ustawy. Musimy dokonać szczegółowych wyliczeń, jakiego typu konsekwencje tego typu rozwiązanie by przyniosło. Musimy zastanowić się, co z osobami, które płaciły składkę, a nie spełnią tego warunku, czy to 5-letniego, czy to 15-letniego okresu ubezpieczenia. I wówczas, kiedy szczegóły zostaną ustalone, będziemy pracować nad projektem ustawy, a następnie nad ustawą. Więc mówię, no na razie jest przedwcześnie. To są rekomendacje, kwestia nie jest przesądzona. Trzeba dyskutować też o szczegółowych elementach tego pomysłu.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.